Rozdział 25. Brutalne przebudzenia. Pierwszy rodzaj. Karolina ubóstwia Adolfa. Podoba się jej. Wydaje się jej imponujący, szczególnie w mundurze gwardzisty narodowego. Drży z upojenia, gdy Szyldwach prezentuje mu broń. Wydaje się jej zbudowany jak posąg. Podziwia jego inteligencję. Wszystko, co zrobi, wydaje się jej dobre i mądre. Nikt nie ma więcej dobrego smaku od Adolfa. Słowem, szaleje za swoim Adolfem. To stary mit o opasce miłości, która co 10 lat idzie do prania i którą obyczaje haftują w nowy deseń, lecz która od czasów Grecji jest zawsze jedna i ta sama. Karolina jest na balu i rozmawia z jedną z przyjaciółek. Pewien pan, znany ze swego gładkiego obejścia i którego z czasem pozna bliżej, lecz którego widzi dziś po raz pierwszy, pan Fulepont, zbliża się, aby wymienić kilka słów z przyjaciółką Karoliny. Według zwyczajów światowych Karolina przysłuchuje się tej rozmowie, nie biorąc w niej udziału. — Proszę pani łaskawej — pyta pan Fulepont — niech mi pani powie, kto jest ten zabawny jegomość. O ten! Właśnie zaczął rozmowę o sądach przysięgłych w obecności pana X, którego uwolnienie narobiło świeżo takiego hałasu. W ogóle co chwila grzęźnie niby wół w bagnie, brnąc poprzez najbardziej drażliwe sytuacje każdego. Pani Y wybuchnęła płaczem, ponieważ opowiadał przy niej o śmierci małego dziecka, gdy ona właśnie straciła swoje przed 2 miesiącami. Któryż to taki? Ten ciężki jegomość, ubrany jak kelner kawiarniany, wyczesany jak chłopiec fryzjerski. O ten, niech pani patrzy, który próbuje robić słodkie oczy do pani de Fisztaminel. Cicho, na miłość boską, mówi szeptem przerażona przyjaciółka Karoliny. To mąż tej młodej osóbki, która siedzi koło mnie.
W istocie to pani mąż? Powiada pan Fulepont. Jestem nim zachwycony. Jest przemiły, dowcipny, inteligentny. Koniecznie pragnąłbym się z nim zapoznać.
I pan Fulepont wykonuje odwrót, pozostawiając Karolinę z duszą zatrutą podejrzeniem, czy w istocie jej mąż jest równie doskonałym, jak ona go sobie przedstawia. Drugi rodzaj. Karolina, podrażniona rozgłosem pani Schinner, której przypisują niezwykły talent pisania listów i którą określono jaką panią de Sevigné bileciku, sławą pani de Fisztaminel, która pozwoliła sobie popełnić małą książeczkę IN 32 o wychowaniu młodych osób, skopiowawszy w niej Fenelona, z wyjątkiem jego stylu, Karolina pracuje od 6 miesięcy nad nowelą, która przyprawiającym omdłości morałem i nienaturalnym stylem przewyższa samego Berkina. Po różnych intrygach, jakie kobiety umieją namotać, gdy wchodzi w grę ich miłość własna i których konsekwencja i wyrafinowanie pozwoliłyby przypuścić, iż posiadają trzecią płeć w głowie, nowela ta, zatytułowana Pierwiosnki, ukazuje się w 3 felietonach jednego z dużych dzienników. Podpisana jest Samuel Crooks. Gdy Adolf po śniadaniu bierze do ręki swój dziennik, Karolinie serce uderza jak młotem. Czerwienieje, blednie, odwraca oczy, spogląda na gzyms sufitu. Z chwilą, gdy wzrok Adolfa dochodzi do felietonu, nie może już dłużej zapanować nad sobą. Wstaje, znika, wraca wreszcie, nie wiedzieć skąd czerpie nadnaturalną odwagę.
Czy jest dziś jaki felieton?
Pyta tonem, który sili się na obojętność i który zakłóciłby spokój męża, gdyby ten potrafił być jeszcze zazdrosny o swoją żonę.
Tak, jakiegoś początkującego pióra. Samuel Crooks. Och, to pseudonim z pewnością. Ta nowela odznacza się płaskością, która doprowadziłaby do rozpaczy pluskwy, gdyby umiały czytać. A pospolite, a niedorzeczne. Ale to już...
Karolina oddycha.
Co?
Pyta.
To wprost niepojęte, odpowiada Adolf. Chaudoreil musiał wziąć jakie 500 albo 600 franków, żeby to wydrukować. Albo też jest to elaborat jakiś Bas Bleu, z wielkiego świata, która przyrzekła pani Shodorail przyjmować ją u siebie, albo też produkt kobiety, którą interesuje się sam redaktor. Podobną niedorzeczność tylko tak sobie chyba można wytłumaczyć. Wstaw sobie, Karolino, że chodzi tu o mały kwiatek zerwany gdzieś na skraju lasu podczas sentymentalnej przechadzki, którą pan rodzaju Wertera przysiągł zachować na zawsze, który oprawił w ramki, którego zażądano od niego w 11 lat potem. Z pewnością ze 3 razy zmienił mieszkanie przez ten czas nieszczęśliwy. Temat, który byłby może zdumiewał świeżością za czasów Sterna albo Gessnera. Co mnie naprowadza na myśl, że to pisała kobieta, to to, że pierwszy pomysł literacki każdej kobiety polega zawsze na tym, aby się nad kimś pomścić. Adolf może się pastwić nad pierwiosnkiem do woli. Karolina doznaje uczucia szumu w uszach. Jest w sytuacji kobiety, która rzuciła się z mostu do Sekwany i która szuka drogi w głębokości 10 stóp pod poziomem wody. Inny rodzaj. Karolina zdołała odkryć w ciągu jednego z paroksyzmów swojej zazdrości skrytkę Adolfa, który, wystrzegając się przed żoną i wiedząc, że otwiera jego listy, że przewraca w jego szufladach, chciał ocalić spod drapieżnych palców policji małżeńskiej swą korespondencję z Hektorem. Hektor jest przyjacielem z lat szkolnych, ożenionym gdzieś na prowincji. Adolf podnosi dywanik swego biurka. Dywanik, którego haft wypracowany jest szydełkiem przez Karolinę i który posiada za tło aksamit niebieski, czarny lub czerwony. Kolor jest tu, jak zobaczycie, rzeczą zupełnie obojętną i wsuwa swoje listy do pani de Fichtaminel lub też do swego kolegi Hektora między blat stołu a dywanik. Grubość ćwiartki papieru jest rzeczą nieznaczną. Aksamit jest materią puszystą, dyskretną. Otóż wszystkie te ostrożności nie zdały się na nic. Na diabła męskiego jest diabeł żeński. Piekło ma ich dosyć wszelkich płci i rodzajów. Karolina ma za sobą Mefistofelesa, tego demona, który z każdego stołu umie wykrzesać płomień, który ironicznie wyciągniętym palcem wskazuje schowki na klucze. Tajemnice tajemnic. Karolina wyczuła grubość ćwiartki papieru pomiędzy stołem a aksamitem pokrycia. Wpadła na list do Hektora, zamiast wpaść na list do pani Fichtaminel, bawiącej obecnie na wodach Plombières, i czyta, co następuje. Mój drogi Hektorze, żal mi cię szczerze, ale rozsądnie czynisz, zwierzając mi się z twoich kłopotów, w które zresztą wszedłeś zupełnie dobrowolnie. Nie umiałeś dostrzec różnicy, jaka dzieli paryżankę od mieszkanki prowincji. Na prowincji, mój drogi, jesteś bezustannie sam na sam ze swoją żoną i wobec nudy, która wam nieustannie następuje na pięty, rzucacie się na łeb na szyję w szczęście małżeńskie. To wielki błąd. Szczęście jest to przepaść, z której już się nie powraca w małżeństwie, skoro się raz dotknęło dna. Zaraz zobaczysz dlaczego. Ze względu na twoją żonę postaram się przedstawić to w drodze najkrótszej, to jest za pomocą przenośni. Przypominam sobie podróż, jaką odbywałem niegdyś z Paryża do Villeparisis na małym dwukołowym wózeczku, odległość 7 mil. Wózek bardzo ciężki, koń kulawy, woźnica, dziecko 12-letnie. Siedziałem w tej mizernej biedce w towarzystwie starego żołnierza. Nie znam nic zabawniejszego, jak wypuścić z każdego owym małym świderkiem zwanym znakiem zapytania i przy pomocy miny uważnej i zachwyconej całą sumę wiedzy, anegdot, wiadomości, które każdy gotów jest z siebie wyrzucić. Każdy ma swoją porcję, zarówno chłop jak bankier, kapral jak marszałek Francji. Przekonałem się, jak bardzo te beczułki pełne dowcipu i inteligencji chętne są do opróżnienia swej zawartości wówczas, gdy się trzęsą w dyliżansie lub wózku. Słowem, w jakimkolwiek ekwipażu ciągnionym przez konie, gdyż nikt nie rozmawia w wagonie kolei żelaznej. Sądząc po szybkości, z jaką odbył się wyjazd z Paryża, Mieliśmy przed sobą około 7 godzin drogi. Pobudziłem przeto kaprala do rozmowy, aby się nieco rozerwać. Nie umiał ani czytać, ani pisać. Wszystko zatem, co mówił, miało gwarancję bezpośredniości. Czy uwierzysz? Droga wydała mi się krótką. Kapral odbył wszystkie kampanie, opowiedział mi niesłychane fakty, które nigdy nie zaprzątały uwagi historyków. Och, mój drogi Hektorze, o ileż praktyka wyższą jest nad teorię. Wśród innych szczegółów, na jedno z moich pytań, tyczących tej biednej piechoty, której dzielność polega więcej na maszerowaniu niż na biciu się, powiedział mi następującą rzecz, którą oczyszczam na twój użytek z całego gadulstwa. Panie, kiedy mi przyprowadzano paniczów z Paryża do naszego 45. pułku, który Napoleon nazwał diabelskim, mówię panu o pierwszych czasach cesarza, kiedy to piechota miała nogi ze stali, no i potrzeba ich było, miałem sposób, aby rozpoznać tych, którzy zostaną w naszym 45. Ci szli bez żadnego pośpiechu. Robili swoje małe 6 mil na dzień, ani mniej, ani więcej, i przybywali na etap, gotowi jutro rozpocząć na nowo. Czupurni, którzy robili po 10 mil, którzy chcieli pędem biec po zwycięstwo, zostawali w pół drogi w szpitalu. Ten dzielny kapral mówił o zasadach małżeństwa, myśląc, że mówi o zasadach wojny. I ty teraz znalazłeś się w pół drogi w szpitalu, mój drogi Hektorze. Przypomnij sobie żale pani de Sévigné, kiedy wyliczała 100 000 talarów panu de Jrinan, aby go zachęcić do zaślubienia jednej z najpiękniejszych kobiet Francji. Trudno, powiedziała sobie. Wszakże za to będzie musiał zaślubiać ją codziennie, jak długo będzie żyła. Stanowczo 100 000 talarów to nie za wiele. W istocie, czyż tu nie przyjdzie zadrżeć nawet najodważniejszemu? Mój drogi kolego, szczęście w małżeństwie polega, jak i szczęście ludów, na nieświadomości. Jest to stan szczęśliwości pełen negatywnych warunków. Jeżeli ja jestem szczęśliwy z moją małą Linką, to dzięki najściślejszemu zachowywaniu tej zbawiennej zasady, na którą kładzie taki nacisk fizjologia małżeństwa. Postanowiłem sobie prowadzić moją żonę przez tę drogę znaczoną śladami w śniegu, aż do szczęśliwego dnia, w którym niewierność stanie się dla niej już bardzo trudną. W położeniu, do jakiego ty się doprowadziłeś, a przypomina mi ono postępowanie Dupreza, który zacząwszy swoje występy w Paryżu silił się, aby śpiewać pełną piersią, zamiast naśladować Nurrita, który ze swojego głosu dawał tylko tyle, ile było trzeba, aby oczarować swoją publiczność, jak sądzę, najlepszym środkiem ratunku jest... Na tym list się urywa. Karolina odkłada go, postanawiając w duchu kazać drogo zapłacić swemu drogiemu Adolfowi za jego posłuszeństwo względem niegodziwych zasad fizjologii małżeństwa.